Nie ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pil. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na to, że cały czas poruszam się w obszarze materiału, który jest prezentowany w portalu W Polityce przez pana Budzisza. No i wprawdzie jest to materiał, który w oczywisty sposób nie koresponduje w żaden sposób. Tak, w żaden sposób nie koresponduje z polską polityką, ponieważ jej nie ma. Nie koresponduje w żaden sposób z polską racją stanu. Nie wiem, dlaczego nie może, bo wygląda na to, że nie może w opinii żadnego z komentatorów, żadnego z analityków rządowych czy antyrządowych, nie może istnieć polska racja stanu. Istnieje tylko albo amerykańska racja stanu, albo zachodnioeuropejska. My jesteśmy, nie wiem kim, pariasem narodów, czy co? No w każdym razie pana Budzisza tak właśnie jest. On dla niego wyznacznikiem tego, co w świecie się dzieje i co w świecie ewentualnie może się dziać. Jest to, co mówią lub piszą kolejni prominentni faceci ze Stanów Zjednoczonych. I to właściwie wszystko. Lub ewentualnie z Europy Zachodniej. Natomiast no my nie istniejemy. No cóż, trudno. Cytuję, proszę Państwa, cytuję ostatnie zdanie, które jest bardzo istotne. Ostatnie zdanie, które już przeczytałem w pierwszej części. To, co jest uderzające, kiedy porówna się stanowiska formułowane przez Amerykanów i przedstawicieli Europy, to fakt, że mamy do czynienia z zupełnie odmiennym postrzeganiem Chin i roli tego państwa w świecie. O ile w Stanach Zjednoczonych na politykę Pekinu patrzy się z rosnącą podejrzliwością, cały czas cytuję, i spekuluje na temat szybko przybliżającej się perspektywy wojny, o tyle to wypowiedzi polityków z Europy Zachodniej jest zupełnie inne. Pisze o tym portal Politico, przywołując słowa anonimowego przedstawiciela Komisji Europejskiej, który powiedział dziennikarzom, że Chiny nie są idealne, pewnego dnia możemy ich potrzebować. I dodał, że kilka państw członkowskich podziela tą ocenę. Przepraszam bardzo, dlaczego nie podano nazwiska tego człowieka? Dlaczego to jest ponoć anonimowy, skoro on powiedział dziennikarzom coś tam konkretnego, więc to jest zdumiewające, ale no widocznie tak to musi być. Przepraszam. Chodzi w tym przypadku zapewne o Francję, której prezydent deklarował niedawno, że jednym z celów jego wizyty, którą zresztą konsultował z kanclerzem Niemiec, będzie próba skłonienia Pekinu, aby ten aktywniej zaangażował się w misję pokojową na Ukrainie i nie myślał o rozpoczęciu wspierania rosyjskiej machiny wojskowej. W podobnym tonie wypowiadał się ostatnio premier Luksemburga Xavier Bettel, zdaniem którego Europa powinna dążyć do zbliżenia z Chinami. Co ciekawe, Emmanuel Macron zaproponował Ursula von der Leyen, aby ta towarzyszyła mu w podróży do Chin, po to, aby mówić jednym głosem. Jak zauważa Politico, Francja nie ma mandatu od innych członków wspólnoty, aby realizować jakąś wspólną misję, a nawet przedstawiciele Szwecji, Łotwy i Litwy wyraźnie zdystansowali się do wizji wciągnięcia Pekinu w plan pokojowy dla Ukrainy, co jednak nie zmienia faktu, że wspólna podróż szefowej komisji i prezydenta Francji jest próbą polityki dokonywania faktów dokonanych, znaczy dokonywania, próbą polityki faktów dokonanych. Macron zapowiedział współpracę z Chinami, aby wywrzeć presję na Rosję. I proszę Państwa, ja zaczynam powoli nie rozumieć pewnych rzeczy. Jak Państwo wiecie, ja dla mnie idealną sytuacją była sytuacja, w której Rosja się rozpada. W podobnym czasie rozpadają się Stany Zjednoczone, czyli dwa miejsca, których nie znoszę, a Niemcy zostają utopione w swoim kryzysie finansowym. Po prostu też do pewnego stopnia się dezintegrują. I wtedy my, Polska, bylibyśmy bezpieczni, a Chiny znacznie bezpieczniejsze. Więc dla mnie, już żeby być bardzo konkretnym, demontaż, że tak powiem, Rosji, Federacji Rosyjskiej, no jest rzeczą podstawową. Ale to jest pobożne życzenie pana Pilcha, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Chciałbym, żeby w wyniku tej wojny się Rosja rozpadła, ale myślę, że się niestety nie rozpadnie. W związku z tym, że niestety chyba się nie rozpadnie, to w związku z tym na pewno wyjdzie z tej opresji osłabiona, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast pytanie jest takie, dosyć zasadne, ile wytrzymają jeszcze Ukraińcy? Bo Rosja wytrzyma jeszcze dużo. No, Rosja to jest 140 kilka milionów ludzi, a Ukraina to może raptem w tej chwili może 40 w porywach. Więc no i potencjały zupełnie nieporównywalne. Wojskowe, przemysłowe i tak dalej, nieporównywalne. Ukraina jest państwem upadłym w każdym tego słowa znaczeniu, natomiast Rosja nie. Znaczy, bez względu na to, czego ja bym chciał, to niestety tak się nie dzieje. Nie jest państwem upadłym i daleko jej do tego. A rzecz w tym, że jeśli tak jest, jak jest, to oznacza to tylko jedno, że my w Polsce, karmieni propagandą ukraińską, co do tego nie mam wątpliwości, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakiej strasznej sytuacji znajduje się naród ukraiński. I karmienie nas taką oto tezą, że naród ukraiński nie wyobraża sobie, żeby oddać część Ukrainy za pokój, no myślę, że to jest daleko posunięta dezinformacja. Ponieważ ja podejrzewam, że jeśli codziennie ginie no, ze 200, 300, 400 młodych ludzi, młodych Ukraińców, to ich rodziny chciałyby jak... Znaczy, to rodziny innych, tych, którzy jeszcze żyją, a są na froncie, chciałyby, żeby jak najszybciej zatrzymać tą jatkę. Więc w Polsce oczywiście nie pokażą się, nie ukażą się nigdzie żadne tego typu badania, tego typu stwierdzenia, chociaż ja już w polskim internecie zaczynam słyszeć o tym, że Ukraińcy wcale nie są tacy jednoznaczni, jeśli chodzi o oddanie części terytoriów, dlatego że ta trauma, która ma miejsce po roku tej koszmarnej wojny, a dla Ukraińców zaczyna być powoli nie do zniesienia. Więc wygląda mi również na to, że następuje spory rozjazd tego, co deklaruje pan Załański i jego ekipa, z tym, co potrafi znieść po prostu przeciętny Ukrainiec. Przeciętny Ukrainiec już jest na etapie akceptacji pewnych strat, nie tylko osobowych, ale przede wszystkim terytorialnych. Natomiast pan Załański nie. No i tutaj jest problem pod tytułem, czy to nie należy jednak również, ale to trzeba mieć jakby potwierdzenie z Kijowa. Siły zachodnie, siły europejskie być może powinny rozmawiać z Chinami o tym, aby Chińczycy spróbowali jednak wpływać na Rosję. Oczywiście zasadnym jest pytanie, czy Chiny mają przełożenie na Rosję. Bo ja twierdzę, że nie. W tym przypadku. Nie, Chiny nie mają przełożenia na Rosję. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że mogłyby, przecież ja nie znam wszystkich, nie znam wszystkich danych, nie znam wielu faktów, w związku z tym nie mogę powiedzieć, że na pewno nie mają. Ja mogę powiedzieć, że prawdopodobnie nie mają przełożenia na Rosję, jeśli chodzi o zakończenie tej wojny, o jakieś rozmowy o pokoju. Natomiast ja twierdzę, że opieranie się w tej chwili tylko i wyłącznie na armii, czyli na podtrzymywanie partii wojny, o tak bym to nazwał, między innymi w Polsce, bo w Polsce ona jest najistotniejsza, największa ta partia wojny, czy to jest aby najlepszym rozwiązaniem dla Ukraińców, i Ukrainy. Tego nie wiem, ale tu jest, dla mnie znajduje się ogromny znak zapytania. No dobrze, proszę Państwa, tak, rozgadałem się trochę, ale chciałem powiedzieć coś bardzo ważnego, coś, co być może u części z Państwa również ma miejsce, a boicie się o tym nawet myśleć. No bo to jest myśl o zbrodnia. To, co powiedziałem w ostatnich minutach, to jest myśl o zbrodnia oczywista. Ponieważ polska racja stanu w tej chwili, realizowana przez rząd PiS, jest taka, a nie inna. Jest absolutnie proukraińska i proamerykańska i nie ma żadnej możliwości manewru. Dobrze. Proszę Państwa, to oczywiście nie kończy tego artykułu. Zapraszam Państwa zatem na kolejną, trzecią odsłonę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.